Drzwi do lasu. Audycja Rafała Regulskiego.
Dzień dobry Państwu. Na dobry początek zatrzymajmy się dziś pod jednym z wielu pomnikowych dębów. W tym przypadku słowo pomnikowy śmiało możemy uznać za synonim słowa stary, a czasem nawet za synonim słowa martwy. Opowiada Jan Kaczmarek z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.
Tak, żeby pomnik przyrody powstał, musi być bodajże uchwała Rady Gminy. Tak naprawdę no to każde drzewo może dorosnąć do takich rozmiarów, gdybyśmy mu na to pozwolili. Też jeżeli chodzi o dęby, szczególnie dęby, to są każdy dąb to jest ekosystem. To znaczy dęby i wierzby to są drzewa, z którymi jest związana największa bioróżnorodność i biomasa owadów. Żadne inne nasze drzewo nie ma tylu gatunków innych związanych bezpośrednio z nim. Wycięcie starego dębu wiąże też się z usunięciem nie tylko wszystkich owadów, które żyją na jego liściach i którymi żywią się ptaki i tak dalej, ale też wszystkiego tego, co dzieje się pod korą. Bo martwe drewno to jest w ogóle jedna z najbardziej bogatych w bioróżnorodność w ogóle obiektów tutaj, gatunków owadów i innych bezkręgowców, które żyją na rozkładającym się dębowym drewnie, pewnie jest tyle samo jak tych, które żyją na liściach. Więc jeżeli ten dąb kiedyś padnie, on tak naprawdę będzie tutaj leżał sobie kilkaset lat, spokojnie oddając do atmosfery z powrotem ten dwutlenek węgla, który jest wbudowany w jego drewno i będą na nim żyły kolejne pokolenia zwierząt i grzybów, bo też mamy olbrzymią różnorodność grzybów. I jeszcze jedną rzecz ważną, o której też się mniej mówi w kontekście martwego drewna, to jest to, że ono ma olbrzymie znaczenie pod kątem retencji i pod kątem buforowania suszy. Bo jeżeli mamy las, w którym leży dużo martwych drzew, które się spowolnie rozkładają, to takie już starsze próchno, może nie takie świeżutkie, ale takie starsze, to tak naprawdę jest jedna wielka gąbka, która chłonie opady deszczu i która tak naprawdę buforuje z jednej strony suszę, a z drugiej strony taki naturalny las, w którym jest bałagan, znacznie lepiej buforuje też powódź. Po prostu jeżeli mamy górskie lasy, w których mamy dużo martwego drewna, jest wilgotno i nie ma dróg leśnych i dróg zrywkowych, w którym cały opad po prostu sobie szybko wpływa w dół do rzek, to też będziemy mieli mniej powodzi na niżu. Więc pamiętajmy o tym, że te martwe, żywe i martwe stare drzewa, one nie tylko są piękne, ale też pełnią mnóstwo funkcji, o których tak naprawdę na pierwszy rzut oka my stale sobie z tego nie zdajemy sprawy.
Nie wiem, czy Państwo widzieliście film Serce dębu. Bardzo fajny film przyrodniczy, który wyszedł w zeszłym roku. Być może jeszcze gdzieś w kinach jest dostępny. Cykl życia pokazany całego roku wokół właśnie dębu i tego, co się dzieje na dębie i wokół dębu. Polecam, przepiękny film przyrodniczy, francuski bodajże, rewelacyjnie właśnie pokazujący to, jak działa przyroda i jak się skupia też wokół jednego drzewa, nie?
Film Serce dębu poleca jedna z uczestniczek wyprawy. Można go też odpłatnie obejrzeć w internecie, myślę, że za rozsądną cenę, na różnych platformach. W razie wątpliwości, celem weryfikacji rekomendacji, polecam darmowy zwiastun. A oto i stajemy na skraju rezerwatu Las Liściasty w Promnie.
Rezerwat, on jest mały, no, on ma tak naprawdę bodajże kilkanaście hektarów, ale no, realnie tak wygląda spora część rezerwatów w Polsce. Jak się przyjrzycie, to już tutaj widać całkiem sporo martwego drewna, więc tu się już robi trochę bardziej rezerwatowo, przy czym ono się akumuluje dopiero od bodajże kilkunastu lat, bo rezerwat powstał w latach 50., ale przez pierwsze powiedzmy 40 lat jego istnienia tutaj prowadzono gospodarkę taką właśnie, żeby było ładnie. To znaczy z jednej strony usuwano sporo sosny, której tutaj było dużo, więc trochę ten charakter nabrał charakteru bardziej naturalnego, ale na przykład wiatrołomy były usuwane, dęby, które umarły z powodu jakiejś tam choroby grzybowej czy bakteryjnej dębów, więc w XXI wiek ten rezerwat wchodził z ilością martwego drewna tak naprawdę taką średnią jak dla lasu gospodarczego. Natomiast on został powołany, bo ten rezerwat fajnie pokazuje, jak domyślnie raczej wyglądałyby lasy w Wielkopolsce. Tu mamy 3 czy 4 główne zbiorowiska leśne. Wyżej jest taki typowy las grądowy, no zdominowany przez duże gatunki liściaste, przez dęby, przez lipy, przez graby. Niżej mamy taką dolinkę, w której powinna ciurkać woda i w której rozwinęły się takie zbiorowiska związane z wodą, czyli przede wszystkim olsz, las zdominowany przez olchę i tutaj widać takie rzeczywiście duże, potężne, stare olchy, Natomiast też wyżej ten Olt przechodzi nawet w jakieś zdrowiska łęgowe, w łęg wiązowo-olchowy i bodajże nawet miejscami w łęg jesionowo-olchowy. Przy czym to też nie jest tak, że te wszystkie drzewa tam muszą być, bo zdrowiska roślinne się wydziela też na podstawie wszystkim różnych gatunków wskaźnikowych, też no, takich malutkich z dna lasu. Natomiast to ma taką fajną, tak zwaną strukturę kępkową, czyli widać, że te stare olchy z potężnymi korzeniami tworzą takie wysepki, które pomagają drzewu, kiedy jest tu więcej wody. Tak naprawdę no, cały Promnok, sama cała Wielkopolska boryka się ze spadkiem poziomu wód gruntowych. I widzimy też, że o, co tam jest? Dziki lecą. O, pięknie. Jeszcze jakieś są.
Pięknie nam się pokazała watacha dzików idących truchtem i gęsiego po najwyższej linii pagórka bokiem do nas.
Dobra, to ja może opowiem o tym, jak dziki kształtują bioróżnorodność. Skoro dziki się pojawiły, zaburzenia nam generują bioróżnorodność. No, my teraz, jak wiecie Państwo, mamy mało dzików, bośmy je w imię produkcji kiełbasy w fermach wycięli. Natomiast nie da się chyba wytępić dzików. Jedynym krajem, gdzie to się udało, była Anglia, była Wielka Brytania. Tam dziki występowały jeszcze w średniowieczu i zostały całkowicie wytępione, tak samo jak wilki. No i tak samo jak właściwie u nas, bo często możemy spotkać dziki na przykład w plamy albo jakieś tam częściowo łaciate. Ludzie czasami hodują, można sobie kupić świnię dzika, krzyżówkę dzika ze świnią za jakieś śmieszne pieniądze, trzymać sobie. Te dziki uciekają, no i później dołączają do dzikich stad. W Anglii dzik się spontanicznie, samorzutnie reintrodukował. Ludzie sobie kupowali jakieś tam dziki czy świnie, dziki z Francji, te dziki im uciekały i pod koniec XX wieku już jakby populacja się odtworzyła i w Anglii w dużej mierze dziki są. No i okazało się, że tam, gdzie dziki są, mamy też skokowy wzrost różnorodności florystycznej dna lasów. Bo przez to, że dziki ryją, przez to, że dziki rozkopują, to tutaj coś zasypią, tutaj coś odsłonią, wchodzi sukcesy i tak naprawdę tworzy taka mozaika siedlisk w skali mikro na dnie lasu, gdzie jest po prostu więcej gatunków roślin. Więc zaburzenia też są dobre, no a dziki są mądre, więc dadzą sobie radę, nie nawet, że będziemy ich strzelać jak szaleni.
Zaintrygowany angielskim wątkiem historii dzika dopytuje, bo nie do końca pojąłem, jakże on tam powrócił po długiej nieobecności.
Został przywieziony z powrotem, tak?
Nie tak, nie. Ludzie sobie kupowali do gospodarstw, do jakichś tam parczków, czy nawet ogrodów, bo tam nie wiem, tylko parki, ogrody to spora sprawa. Ludzie po prostu kupowali dziki, przede wszystkim z Francji. No i te dziki zaczęły uciekać, a dzik ma to do siebie, że jak już raz ucieknie, jest go parę, to szybko robi się go więcej, nie? Więc to była taka nieplanowana reintrodukcja. No, generalnie Brytyjczycy też mają taki trochę problem mentalny, bo u nich ta przyroda była tak bardzo przekształcona. No, u nas jednak wilki wróciły, nie wiem, tutaj tylko Polski po 200 latach. Tam nie ma ich od, nie wiem, 600, nie? Są głosy, żeby na przykład w Szkocji reintrodukować wilki i rysie. Szczególnie, że mamy tam tak potężne zagęszczenia jeleni, że tam w ogóle nie ma lasów, w zasadzie w ogóle nie mogą odtwarzać. Kiedyś te góry Szkocji były porośnięte lasami, teraz są takie pustkowia, po które chodzą jelenie i zgryzają wszystkie drzewka, które próbują odbić, nie? Więc oto jest straszne awantury o tę reintrodukcję, ale też na przykład reintrodukowali bobry. No i te bobry tam tak samo jak u nas im nieźle przyjęły, no i teraz pojawia się pytanie, czy można pozwolić, żeby one tak wszędzie były te bobry, czy nie?
To jeszcze to pytanie, a jak długo tych dzików nie było w Anglii?
Wydaje mi się, że tak pod koniec średniowiecza, ale to nie jestem pewien, zostały wytępione. Wilki trochę później, nie? Ale...
I kiedy wróciły? Bo pytam, jak długo ich nie było, tych dzików?
Pod koniec XX wieku.
Wróciły, tak?
Wróciły, tak. Nie?
Czyli kilka stuleci nie było dzików.
Kilka stuleci nie było dzików, nie? Miało być dziko, to jest dziko. Prosimy się czołgać, prosimy się tarzać, nie wstydzić się.
A to w nawiązaniu do drzew zawalających drogę.
Jedni wędrowcy przeciskają się pod kłodami, drudzy pokonują je górą. A jeszcze inni obchodzą łukiem przez chaszcze.
I tą opowieścią Jana Kaczmarka z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego o dziku, który niczym Feniks z popiołów odrodził się na Wyspach Brytyjskich. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia.
Drzwi do lasu.